Chwała Bogu, bracia i siostry. Będziemy dzisiaj czytać fragment zapisany w liście do Hebrajczyków, rozdział drugi. Rozdział drugi listu do Hebrajczyków. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, do którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w nim pokładać będę. I znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może to pomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Bracia i siostry, tym od pierwszego już wersetu czytamy: dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Wiecie, kiedy jedziemy samochodem, mówię to jako tych, którzy prowadzą samochód, musimy zwracać uwagę na znaki, prawda, kiedy jedziemy. Nie tylko te, które pokazują jakiś kierunek, ale te, które rozkazują nam coś. Te, które nas o czymś informują. I to wiadomo, to albo są te znaki poziome wymalowane na jezdni, albo pionowe, które stoją przy drogach. Pamiętam, kiedyś jechałem z naszym pastorem do Niemiec, to w 93 roku było, wracaliśmy już autostradą, zagadali, całą drogę rozmawialiśmy, zagadaliśmy się i pomyliśmy zjazd na taką właściwą autostradę. No to trzeba zawrócić, no to wiecie, na autostradzie weź zawróć. Ja wtedy pierwszy raz na autostradzie jechałem, no i weź, nie jest tak łatwo zawrócić. Ale dobrze, udało nam się zawrócić, zawróciliśmy, korek. Zanim wróciliśmy na tą trasę właściwą, mieliśmy trochę może z godziny, może półtorej opóźnienia, zanim wróciliśmy, patrzyliśmy na znaki, wiecie, ja po niemiecku, tak po chińsku, i patrzyliśmy na znaki, patrzyliśmy, ale żeśmy się zagadali. No i pojechaliśmy na lewo, zamiast pojechać prosto. Tutaj Słowo Boże mówi, musimy zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Biblia jest tym drogowskazem, który pokazuje nam kierunek, który mamy iść. Tak jak znaki drogowe pokazują nam, gdzie mamy jechać. Niektóre znaki to są tylko symbole i żeby wiedzieć, co one znaczą, musimy otworzyć kodeks drogowy i sprawdzić, co one oznaczają. Co roku jakieś tam znaki znowu wprowadzają nowe albo modyfikują i musisz wiedzieć na bieżąco, co one oznaczają. Że jak jest znak ograniczenia prędkości do 60, to nie jest znak, że możesz jechać szybciej niż 60, tylko to jest znak, że możesz jechać nie więcej jak 60. Dlatego musisz wiedzieć, co ten znak oznacza. Kiedy ten fragment mówi, abyśmy nie zboczyli z drogi, musimy baczniejszą uwagę zwracać na to, co słyszeliśmy. Na to, co Bóg nam mówi. Na to, co wyczytamy w Słowie Bożym. Co Duch Święty przez te słowa nam mówi. Abyśmy nie zboczyli. Bo kiedy czytamy w drugim wierszu, bo jeśli słowo powiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jest mowa o zakonie, który dostał Mojżesz, który przekazał Izraelitom. Tam pamiętamy, każde złamanie jakiegoś paragrafu, przepisu, to była jakaś tam kara. Albo taka, albo inna. I kiedy czytamy od wiersza trzeciego, tam jest tak to fajnie ujęte. To jakże my ujdziemy cało, to już mowa jakby jest o nas, o tej czasach rzeczywistych, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Najpierw było zwiastowane ono przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Wszystko, co się działo w Starym Testamencie, wszystko to, co otrzymał Mojżesz i przekazał później mi Izraelitom, cały ten zakon, całe te prawo, jak Słowo Boże mówi, i to do dzisiaj używane jest słowo prawo, prawo mojżeszowe. To było tylko odcieniem, to było tylko, nie był pełny obraz. To był mora był zarys, to mora było odbicie. Jak patrzysz w lustro, to nie jesteś ty, to jest twoje odbicie. Wiecie, możesz podać sobie rękę, no tyle odbicie poda tobie rękę, ale czy wiecie, zapięcie się za dłonie? No wiadomo, że nie, trafisz w szkło, w szybę. Ale patrzysz, no ten naprzeciwko też podaje ci rękę. No to kulturalny, że też chcesz podać mu rękę, nie? I nie podacie sobie rąk, bo ty, to jest, co ty widzisz, to jest tylko twoje odbicie. Rzeczywistość, jak mówi Słowo Boże, jest Chrystus. I w tamtych czasach Bóg skrupulatnie pilnował przestrzegania Jego słowa. I tamte słowo, dalej mówimy o prawie, Jego zadaniem było pokazać ludziom, że jest taki coś jak grzech. Łamanie prawa to był grzech. Kiedy przychodzi Jezus Chrystus i zwiastuje nam Ewangelię, to przynosi nam zbawienie. Czy coś o wiele więcej, o wiele większego. W tamtych czasach czytamy słowo wypowiedziane przez aniołów, bo to aniołowie dali Mojżeszowi prawo. Czytamy tutaj kilka fragmentów. W Dziejach Apostolskich na przykład czytamy w 7 rozdziale 38 i 53 wiersz. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synej, czyli mówił do Mojżesza. A ojcami naszymi on też otrzymał słowo żywota, aby je nam przekazać. Wiersz 53 mówi, wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, nie przestrzegaliście go. I dalej jest w Galacjan 3 rozdział, wiersz 19, czytamy, czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika, czyli do Mojżesza. Wtedy Mojżesz miał prawo i te prawo starali się Izraelici przestrzegać. To było coś dla nich świętego. Oni to słowo, które dostali od Boga, oni czcili. Większość z nich podporządkowała całe swoje życie, aby przestrzegać tego prawa. Bo dla nich to była świętość nad świętościami. Bóg odezwał się do swojego narodu, do swoich dzieci. Dla nich to było coś wyjątkowego. A teraz przychodzi nie Mojżesz, nie człowiek, zwykły człowiek, tylko przychodzi Bóg Wszechmogący, który wchodzi w ciało człowieka i przez 33,5 roku żyje na tym świecie i też przekazuje nam słowo od Boga. Tylko nie jest to anioł, to jest sam Bóg. Przynosi nam słowo zbawienia. A oprócz tego, wiersz 4 mówił, słowo, które przekazuje nam Jezus, Bóg poręczył je znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. To prawda, były cuda, były znaki za czasów Mojżesza, ale i było mało. tu coś się stało, tam coś się stało, przez jakiegoś męża, przez jakąś niewiastę, Bóg coś pokazał, Bóg coś dał, Bóg coś objawił. A w tych czasach, kiedy jest Duch Święty, dzieje się to stale, notorycznie. Duch Święty podaje znaki, pokazuje. Bóg objawia się przez swoje słowo, przez swoje cuda. Takiego czegoś nie było wcześniej, jak jest teraz. I Bóg mówi tak, daję wam zbawienie, czyli daję wam ofertę. Ofertę z przepisami, z prawami. Jest tam, są przepisy, które mówią o waszej odpowiedzialności, jeśli pójdziecie moją drogą, ale też o korzyściach, które uzyskacie, inaczej o błogosławieństwie. Kiedy czytamy od wiersza 14 do 17, czytam tam tak, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, czyli Jezus Chrystus, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Oprócz Jezusa, który dał zbawienie, Jezus wykonał jeszcze coś jeszcze. Mojżesz tylko miał prawo, nic więcej nie miał. No miał społeczność z Bogiem, ale nic więcej. Tutaj przychodzi Jezus i robi coś, czego nie było w Starym Testamencie. Pozbawia diabła władzy, jakiejkolwiek władzy. To słowo zniszczył, to jakby mówi, że zabił. To nieprawda. Jezus pozbawił go wszystkiego, co miał, wszelkich argumentów, które szatan miał. Szatan władcy stał się nikim w tym czasie, kiedy Jezus zwyciężył go na krzyżu. I próbuje za wszelką cenę tą władzę odzyskać. I dalej czytamy wiersz 15, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Ludzie niewierzący boją się strasznie śmierci. Bo myślą, śmierć i koniec, to już więcej nie ma nic. Dla nas, kiedy czytamy Słowo Boże, śmierć to jest przejście do innego wymiaru, przejście do pełnego życia. To jest jakby taka forma bramy, taki przechodzisz. Tam dopiero jest, po drugiej stronie jest dopiero pełnia życia. Boga zobaczysz twarz o twarz. I staje się doskonały. Twoje ciało jest przemienione na ciało chwalebne. Ale wszyscy ci, co nie wierzą, boją się śmierci. Jezus przyszedł wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Bóg stworzył aniołów, później stworzył ludzi. I na początku aniołowie byli więksi od nas, od rodzaju ludzkiego. Wielkością, mocą, siłą, myśleniem, bliskość Boga. Ale czytamy od wiersza 6. Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Tutaj już Bóg zaczął robić różnicę, zamienił priorytety, że staliśmy się więksi od aniołów. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów i chwałę dostojeństwem ukoronowałeś go. W Starym Testamencie aniołowie byli kimś wyjątkowym. Kiedy Izraelita zobaczył anioła, od razu padł na kolana, był przyjęty strachem, był przyjęty, nie wiem, lękiem, taką bojaźnią, bo zobaczył kogoś wyjątkowego. A czytamy w pierwszym rozdziale, ostatni wiersz tego rozdziału. Jest mowa o aniołach. Albo 13 i 14 wiersz, dwa ostatnie wiersze tego rozdziału pierwszego. A do którego z aniołów powiedział, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich, jak podnóże stóp twoich. To są może moje, jest mowa o Jezusie. I dalej wiersz 14, mowa jest o aniołach. Kim oni są dla nas teraz? Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Bóg nam dał teraz aniołów, aby nas wspierali, aby nas strzegli, aby nam pomagali na rozkaz Boży, aby nam usługiwali. Oczywiście nie jest tak, że no to anioły są do mojej dyspozycji, no to anioły skocz mi po zakupy. To wiadomo, nie o to chodzi. Jeśli jest taka sytuacja, Jeśli jest taka okoliczność, to Bóg wysyła anioła, chroń tego człowieka. Boga trzeba wyśleć legion aniołów, chroń tego człowieka. Troszcz się o nich, troszcz się o niego. Albo wysyła aniołów wojowników. Macie chronić ten zbór. I tak jest. Mamy aniołów, aby chroniły tę społeczność. Bóg tak powiedzi, oni wykonują rozkaz. Chronią, usługują nam. Na Boży wyraźny rozkaz. W Starym Testamencie tego nie było. Był Bóg, była moc Boża, to prawda. Ale to było w jakichś tam rejonach, jakieś tam jednostki ludzkie doświadczały tej niesamowitej łaski obcowania tak blisko z Bogiem. Prorocy, Mojżesz, patriarchowie, Abraham, Izaak, Jakub, mieli tą łaskę, ale nie wszyscy. Teraz każdy, kto pragnie, przychodzi do Boga Wszechmogącego i Bóg się o Niego troszczy i o Niego pamięta. A nawet więcej, Jezus mówi w wierszu 11, 12, bo zarówno ten, który uświęca, czyli Jezus Chrystus, jak i ci, którzy bywają uświęceni, czyli my, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Nigdy Bóg nie powiedział do jakiegokolwiek anioła, jesteś moim bratem. Mówię o Bogu jako o Jezusie Chrystusie. Kiedyś przychodzą do Jezusa w Ewangeliach. On akurat nauczał i przyszli do Niego i powiedzieli, słuchaj, tam u bramy stoją, u drzwi stoją matka Twoja i Twoje rodzeństwo. Jezus powiedział, spojrzał tak na lud, który Go słuchał, kto jest moją matką i moją rodziną, moją siostrą, moim bratem, kto? Ten, kto pełni wolę Bożą. Taka jest różnica między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Różnica między prawem, które otrzymał Mojżesz i którego Izraelici starali się przestrzegać i nie zawsze im to wychodziło. W 100% nikt nie wypełnił zakonu oprócz Jezusa Chrystusa. I czasy, kiedy nastało zbawienie. I w tamtych czasach wszelkie uchybienie wiązało się z karą. Teraz nie jest tak, że wszelkie uchybienie od razu Bóg wyciąga bicz i karze. Ale teraz jest jeszcze większa odpowiedzialność. Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Albo inaczej, doskonali bądźcie, no bo ja jestem doskonały. Taki Boży apel, prawda? Do tych, którzy chcą Mu służyć. I jeśli chcemy Bogu służyć, musimy być święci. Musimy dążyć do doskonałości. Musimy poddać się Duchowi Świętemu, aby nas uświęcił. I to jest odpowiedzialność. To jest niesamowita odpowiedzialność. Z tej drogi, na którą wchodzimy, nie ma już odwrotu. Niektórzy próbują się cofać. Ale list do Hebrajczyków mówi, dalsze rozdziały. Ci, którzy się cofają, to giną. Nikt z nas nie chce zginąć. Wszyscy chcemy pójść i być błogosławieni. Chcemy obfitować Bożą łaskę, Bożą moc. To weszliśmy na tę drogę. Na Bożą drogę. I tam jest tylko kierunek jeden. To jest droga jednokierunkowa. Tak na autostradzie. Nie możesz jechać pod prąd. Jak są trzy pasy, jak są w niektórych krajach 8 pasów, to jest tylko w jednym kierunku. Jeśli w drugim kierunku, to jest tam daleko za pasem zieleni. Ale to jest jeden kierunek. Boża droga prowadzi tylko naprzód. Tylko naprzód. Przed nami jest Jezus Chrystus, który truje nam drogę, my idziemy za Nim. I naszym zadaniem jest iść dokładnie Jego śladami. Bo On dał przykład, prawda? I czytamy tak. 17 i 18 wiersz. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu. Musiał stać się prawdziwym człowiekiem. Nie przestał być Bogiem, ale boskości nie używał. Nie upierał się zachłania, aby być równym Bogu. Stał się 100% człowiekiem, mężczyzną. Upodobnił się całkowicie do nas, do ludzi. I dopiero wtedy stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Wypełnił całkowicie zakon i oddał życie swoje za nas. A że sam przez cierpienia i próby, o tak, rzeczywiście Jezus cierpiał i był próbowany, może to pomóc tym, którzy przez próby przychodzą. Tym się różnił właśnie, jak mówię, czasy Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Było prawo, miało swoje wymagania. Rób, wykonuj, staraj się. Masz prawo i przepisy musisz wykonać. Paradoksalnie Nowy Testament daje jeszcze większe wymagania, ale obok nas jest Duch Święty i daje nam moc, aby móc sprostać Bożym wymaganiom. Przykazania Boże, mówiąc o Boże, nie są uciążliwe, jeśli dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu. Czytamy tak, wiersz 16. Przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama, ujmuje się za nami przed Bogiem. Pamiętacie, pierwszy rozdział Joba. Przychodzi szatan i narzeka na Joba. I krytykuje go przed Bogiem. I wymyśla różne rzeczy, aby tylko Joba oczernić przed Bogiem. A Bóg od razu pierwsze zdanie, co zobaczył szatan, mówi tak, a zwróciłeś uwagę na mego sługę Joba? Patrz, jakie jego postępowanie jest. Bardzo mi się podoba. A co robi szatan? A gdybyś mu nie błogosławił, gdybyś go nie wspierał, gdybyś go nie otoczył błogosławieństwem naokoło, to by inaczej postępował. Zobaczcie, w naszych czasach Duch Święty otoczył nas opieką z każdej strony. Otoczył nas błogosławieństwem. Wspiera nas. Jest dla nas wszystkim w każdej sytuacji. Ciężko nam określić dokładnie, kim dla nas jest Duch Święty. Wszystkim. Wszystkim. I Bóg mówi, tylko abyś mi ufał. Jak mówi wiersz 13, to jest słowa Jezusa Chrystusa. I znowu, ufność w Nim pokładać będę. To jest mowa o Bogu. Ufność w Bogu pokładać będę. Nawet to nie jest słowo użyte, będę Bogu ufać. Wiecie, można ufać, można nie ufać. A jeśli ufność pokładać w Nim będę, to jak ufność położyłem, tak ufność tam będzie. Jak ufność położyłem, tak będzie. To się nie zmieni. I dalej, ufność z Nim pokładać będę i znowu, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Czyli ja będę ufność pokładał i dzieci też mają ufność pokładać w Bogu. Nie ufamy, dzisiaj ufam, jutro nie ufam. Od okoliczności. Niezmienność, stałość w naszym postępowaniu. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to jest coś na zawsze. Na wieki wieków. Jeśli ufamy Bogu, to jest coś na zawsze. Ożenisz się ze swoją kochaną, żenisz się na zawsze. Ale wiecie, zdarza się tak, że twoja małżonka odejdzie, umrze. Czy druga swoja mąż, skończył się czas, sędziwy wiek i odszedł do Pana, prawda? Ten czas się kończy, ale społeczność z Bogiem nigdy się nie kończy. Bo kiedy odejdziemy z tego świata, pójdziemy do Boga i tam będzie pełnia życia. Jak tu nauczymy się pokładać ufność w Bogu, to zejdziemy tam i teraz zobaczymy, że warto było. Ten trud, to zaangażowanie, to poświęcenie w uświęceniu, poddawanie się Duchowi Świętemu, żeby Duch Święty nas uświęcił, a przez to przybliżył do Boga. Bo uświęcanie to jest przybliżanie inaczej. A jeśli ludzie nie chcą się uświęcać, wiecie, przeciwieństwem uświęcenia co jest? Profanacja. Inaczej pozbawienie czci. Pozbawienie należnego szacunku. Bóg mówi, uświęcajcie się. Jeśli zajmiemy się chrześcijanami, następnym zadaniem po nawróceniu jest sukcesywne uświęcanie się. sukcesywna zmiana naszego życia, aby stawać się podobnymi do Jezusa Chrystusa. To jest nasz cel. Na tej drodze nie ma odwrotu. Wiadomo, mamy własną wolę, możemy próbować cofać się, próbować coś zmieniać po swojemu. Izraelici na pustyni próbowali. Wracamy do Egiptu. Prawie 40 lat byli w drodze i uznali, no to wracamy do Egiptu. A tam oczywiście Egipcjanie otwartymi rękami ich przyjmują. Jeśli chcemy iść za Bogiem, to powinniśmy tak postępować. Dwa wersety przeczytam. 10 rozdział też listu do Hebrajczyków, 38, 39 wiersz. Znamy te fragmenty. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Musimy określić się, czy sprawiedliwi w Bogu jesteśmy. Czy Bóg nas usprawiedliwił? Czy rzeczywiście z wiary żyjemy? A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy cofają się i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. To jest ta droga, tylko kierunek do przodu. To jest droga, tylko kierunek do przodu. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale im bardziej do przodu, tym bardziej obfite Boże błogosławieństwo. Im bardziej do przodu, tym większy wzrost. Im bardziej do przodu, wtedy nam już na myśl nie przyjdzie, że próbować cofać się, bo innego życia jak z Bogiem nie będziemy znać i nie będziemy myśleli o innym życiu. Ci, co zaczęli albo nie chcą wzrastać, to wahają się. No, w niektórych sprawach kiedyś było troszkę lepiej. Ale jeśli przemy za Bogiem, to nie znamy innego życia. Nie chcemy innego życia. Nawet jeśli to jest próba i doświadczenia. Nawet jeśli pewne rzeczy nas bolą, pewne rzeczy są niewygodne. A czy Dawid miał przyjemne życie? Tak przejdę do króla izraelskiego. Miał przyjemne życie? Zamieszanie w rodzinie, dzieci się zabijały, kłótnie w rodzinie. On też różnie przeżywał. Ale nieraz mówił, dla niego Bóg jest wszystkim. Job wszystko stracił, ale powiedział, dla niego Bóg jest wszystkim. Nie widział innego życia niż życie z Bogiem. Bóg nas postawił na drodze i mówi, idź. Tak jest taka fajna książka, kiedyś była w zborze reklamowana, Wędrówka pielgrzyma. To tak podobny obraz, jak to wygląda wędrówka chrześcijana przez życie. Wiele osób zaczęło. Nie każdy do końca dojdzie. To nie znaczy, że Bóg tego chce. Wybór tych ludzi, którzy poprzestają, zatrzymują się. Nawet Słowo Boże mówi, nie musisz cofać się, abyś się zatrzymał. A Duch Święty to jest przejak rzeka. Jeśli zatrzymasz się idąc w rzece, to już do tego momentu, w którym byłeś, już tego nie dogonisz, bo rzeka popłynęła. Mamy iść do przodu cały czas. Mamy cały czas iść do przodu. To chciałem, bracia, siostra, abyśmy usłyszeli. Abyśmy to rozważyli w sercu swoim. Jak dokładnie trzeba iść, aby podobać się Bogu, aby być na tej właściwej drodze. Niech nas Bóg błogosławi, bracia, siostry. Amen.